Pokój dobro, Maryja.
Maryja.
Witamy serdecznie w kolejnej audycji Rycerstwa Niepokalanej. Dzisiaj razem ze mną w studiu są Piotr i Ula, a porozmawiamy w temacie Mistrzowie Pokory. Zaczniemy oczywiście od krótkiej modlitwy i słowa.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Amen. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
No właśnie, tytuł dzisiejszej audycji to Mistrzowie Pokory. Trochę przewrotnie zatytułowaliśmy tą dzisiejszą audycję, no bo dzisiejszy świat pełny jest mistrzów. Zapraszamy ekspertów, specjalistów, coachy, nauczycieli. No a dzisiejsza Ewangelia Mateusza, którą odczytaliśmy, która przewodzi tej naszej audycji, no mówi zupełnie coś innego. Mówi, że nie chciejcie, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest mistrz Chrystus. No więc jak to jest z tą pokorą, z tymi mistrzami w dzisiejszym świecie?
Myślę, że z tymi mistrzami w dzisiejszym świecie jest dokładnie tak samo, jak było z mistrzami w świecie Chrystusa, w świecie, po którym on wtedy chodził wcielony. Że to są tacy mistrzowie pokory w teorii, to znaczy oni zasiadają na tronie Mojżesza. Jak czytałem, a jednocześnie słuchałem tej Ewangelii, to bardzo mnie zatrzymało to, co Jezus powiedział, właśnie, że oni zasiedli na tronie Mojżesza. Zasiedli i wskazywali palcem. To źle robicie, to źle robicie, nakładali ciężary, wiązali, a teoretykami byli dlatego, że mówili, a nie robili. I tak jak powiedziałaś, i tak jak mówi ta Ewangelia, jest jeden mistrz Chrystus i on się tym różni od nich, że on jest praktykiem pokory. Znaczy on robił to, co mówił. Żył tak, jak głosił. Oddał życie za to, co głosił. Nie było w nim kropli hipokryzji, to się nigdzie nie rozjeżdżało. Jego nauka z przykładem, który dawał, on był Ewangelią. Miał ją nie tylko na ustach, ale w sercu, w umyśle i ona była w czynach.
I dlatego możemy go nazywać mistrzem.
Tak, a dla mnie rzeczywiście to, co mówisz, no, jest prawdą, że teraz jest tak. Dokładnie tak samo, jak było kiedyś, ale jedna rzecz mnie uderza, że prawda, która jest jedna, jedyna, i ci, którzy może nie żyli zgodnie z tą prawdą, ale dawali nam, wskazywali nam jakąś drogę, jakiś kierunek. I mimo, że sami nie szli w tym kierunku, ale byli drogowskazem. To jest tak jak ten drogowskaz, który stoi przy drodze i wskazuje nam, że tyle, ile do miasta jest, ale my do tego, i on sam do tego miasta nie dojdzie. Ale to nie znaczy, że my mamy ich nie słuchać. My mamy słuchać Słowa Bożego, słuchać tego, co mówi, co mówią kapłani, natomiast naśladować ich tylko w tym, co jest dobre, dobrem. Maksymilian mówił, że mamy być, zresztą nie tylko Maksymilian, wielu świętych mówiło, że mamy być narzędziem w ręku Boga, czyli pełnić wolę Pana Boga, a nie wolę człowieka. Że to jest taką istotą. Taką jeszcze jedną rzecz, którą powiedział Maksymilian o pokorze, a właściwie o braku pokory. Mówił już o tym, że pokora jest taką cnotą i że bez cnoty pokory człowiek się staje narzędziem miłości własnej.
To też jest pytanie, które jakby się samo nasuwa w tym miejscu. Czym tak naprawdę pokora jest? Nie, bo ja na przykład bardzo w sercu czuję to pragnienie bycia pokornym i tak dzisiaj też chodziłem z taką myślą, czym pokora jest, jakby jak ją wyrazić, jakby co znaczy, że człowiek jest pokorny. Czy człowiek pokorny to jest taki, który myśli, że na przykład nie wiem, jest gorszy od innych albo mniej istotny od innych. I tak doszedłem do takiego przekonania, że człowiek pokorny to jest może niekoniecznie człowiek, który myśli o sobie gorzej. Myślę, że to jest człowiek, który po prostu myśli o sobie mniej. To jest człowiek, który właśnie szuka na zewnątrz, szuka pełnienia właśnie tak, jak Ula powiedziałaś, woli Bożej, szuka drugiego człowieka, że nie nakłada ciężarów w taki faryzejski sposób na innych, ale w taki chrystusowy sposób jest w gotowości niesienia tych ciężarów z innymi. Jezus to powiedział, że moje jarzmo jest lekkie, a moje brzemię słodkie, dlatego że nauka, którą Chrystus głosi, on jednocześnie pomaga nam realizować, aby te przykazania, pomaga nam je wypełniać i w tej drodze nam towarzyszy. I tak myśląc jeszcze o pokorze, to być może można postawić znak równości pomiędzy tym, że pokora jest po prostu prawdą. Jej przeciwieństwem jest pycha, która jest kłamstwem.
Dokładnie. Dokładnie. Myślę, że pokora to też jest takie uznanie, że wszystko to, co mam, kim jestem, co posiadam, moje zdolności, pochodzą od Boga. I to jest również uznanie jakiejś takiej swojej ograniczoności, że czegoś nie potrafię, że nie jestem alfą i omegą. I bardzo to, co powiedziałeś o pysze, tak, że bardzo łatwo jest popaść w pychę, jeżeli nam na przykład, nie wiem, coś się powiedzie, mamy jakieś, coś nam się uda i nagle nas zaczynają chwalić. Wtedy jakby nie uznajemy tego dzieła, że to jest, że współpracujemy z łaską, że to jest dzieło Boże, tylko sobie przypisujemy wszelkie zasługi. Ja myślę, że któryś ze świętych powiedział, że pokora to jest taka cnota, taka rzecz, której najbardziej boi się szatan.
To chyba do małej Arabki Jezus mówił, jak ona już zmagała się z demonem i była już, miała taki moment, że już była po prostu, już nie wiedziała, po co ma sięgnąć, czym się bronić przed tymi coraz bardziej takimi brutalnymi atakami szatana. A Jezus jej powiedział, sięgnij po małą siekierkę. I tą małą siekierką miała być właśnie pokora.
No, myślę, że też na kanwie tego, co mówicie, to urodziła mi się taka myśl, że pokora to jest tak naprawdę też zaufanie w to, że ktoś, czyli wierzymy, że to Bóg, wie lepiej. Jakby takiego zaufania, że no, to prowadzenie nie powinno być oddane w moje ręce, tylko kierownica mojego życia tak naprawdę leży w rękach Boga i zaufanie w to, że nawet jeżeli spotykam w życiu jakieś trudności, dotykają mnie jakieś cierpienia albo no, jestem wystawiana na taką próbę, że rzeczywiście w jakiś sposób może jestem poniżona, gdzieś tam odsunięta od tych fanfarów i triumfów, jest właśnie po to, żebym mogła pójść gdzieś dalej, żebym mogła się uświęcić w tym i być bliżej Boga właściwie, bo tak jak mówi ta Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, największy z was niech będzie sługą. I to właśnie też to, co robi Jezus, nie? przepasał się i mył uczniom stopy. Jakby usługujcie, bo wtedy w tym jest wasza siła. Dzisiejszy świat właśnie wydaje się, że ten, kto stoi wysoko i głośno krzyczy, no, stwarza jakby takie pozory, że on ma wiele i jest silny, mocny i wiedza jego w zasadzie nieograniczona, no to często gdzieś za tym tak naprawdę no, kryje się ogromna pustka tego człowieka. Może czasami też jakieś minusy, które są właśnie przykryte tym, że ktoś głośno krzyczy, czy stoi wysoko. A Jezus mówi, no właśnie nie ten, że ta pokora nie jest słabością, bo to nam się też tak kojarzy, myślę, że człowiek pokorny, no to jest właśnie taki bardzo taki uległy, że my możemy na niego nakrzyczeć, on się przestraszy, albo wszystko na niego zrzucić, bo on jest cichy, spokojny, no to właściwie nie liczymy się z nim. A tutaj właśnie Jezus pokazuje, że to jest ta siła, że jak będziecie usługiwać, jak będziecie sami się poniżać, to ja postawię was na tym piedestale w niebie, tak, że dam wam Królestwo Niebieskie właśnie tym, którzy będą cicho, którzy będą spokojnie, ale też nie tak, że nie mają nic do powiedzenia. Nie?
Ja myślę, że to są ludzie bardzo silni. Największą ofiarą, mówił Maksymilian, jest ofiara z własnej woli. Czyli nie pełnić, nie robić tego, co ja chcę, tylko współpracować z łaską Bożą i robić to, czynić to, co chce Pan Bóg. Chyba wzorem, jeżeli można tak powiedzieć, pokory jest sam Chrystus, który uniżył się aż po śmierć krzyżową.
No i czy on potrzebował jakiegoś rozgłosu? Sam nie stawiał się nigdzie na nie wiadomo, ja jestem teraz tutaj, patrzcie na mnie wszyscy. I samo szło, tak? Zanim podążały tłumy, chociaż on wcale tego nie oczekiwał. On każdej osobie uzdrowionej mówił, nie mów nikomu, nie? To jeszcze nie jest ten czas, nie rozgłaszaj tego. Ale to, w jaki sposób działał, już było taką charyzmą, że lgnięto do tego, no i pomimo upływu 2000 lat dalej o nim wiemy, dalej w to wierzymy, tak? Więc to jest jakby miara też tego rzeczywiście, że nie wcale nie trzeba jakimiś głośnymi uczynkami, krzykiem, nie wiadomo czym, wojować, żebyśmy zdobyli.
Wręcz przeciwnie, uważam, że właśnie z cichości, pokory, z modlitwy, z wypływa jakby to, co robimy. To, co robimy, powinno jakby współgrać z tym, co mówimy. Czyli jeżeli będziemy rzeczywiście robić to, o czym, co mówimy, to ludzie sami zaczną na nas patrzeć, jakby sami będziemy mieli wpływ, czy prosto mówiąc, nawracajmy siebie najpierw, tak?
No i myślę, że też pokora jest mocą Bożą w nas, a ze świętym Pawłem możemy powiedzieć, że moc słabości się doskonali. I myślę sobie o Piotrze, który miał doświadczenie Cezarei Filipowej, miał doświadczenie tego, że Jezus przy innych uczniach, innych apostołach powiedział mu, że miał objawienie nie z krwi i kości, że ojciec coś jemu pokazał, synostwo, mesjaństwo Chrystusa. I no to na pewno musiało być dla Piotra takie doświadczenie też takiego sukcesu trochę, nie? Że on jakby to jemu zostało objawione, że to on został wybrany i on otrzymał to objawienie. I zobaczcie, co się stało chwilę później, jak Jezus mówi o swojej męce. Piotr go bierze na stronę, tak trochę pod rękę, można obrazowo powiedzieć, i mówi, no panie, ale co ty opowiadasz, no przecież ciebie to nie spotka, no przecież daj spokój, nie? Już, można powiedzieć, to doświadczenie
taka
tak go wbiło
trochę,
w pychę,
nie?
Że on już Boga chciał upominać jakby, nie? I zobaczcie, ja to bardzo mocno gdzieś w moim sercu pracuje, że takim największym źródłem błogosławieństwa dla Piotra było to, że się zaparł trzykrotnie Chrystusa. Doświadczenie własnej słabości, zaprzeczenie wszystkiemu, co deklarował, ogołocenie z tych wszystkich wyobrażeń o tym, jakim ja będę teraz perfekcyjnym uczniem, takim murem stojącym za
Zbawicielem. Mnie to nic nie zachwieje.
Nie, że to jakby to jego ogołocenie i to odkrycie w tym ogołoceniu miłości Chrystusa, który przychodzi, jedyne o co go pyta trzykrotnie, to Piotrek, kochasz mnie? To jest jedyne pytanie, które tam pada. Że to mu uzmysławia, że ja jestem prochem, ale jestem prochem, który Bóg podnosi i całuje i miłość Boga I moja odpowiedź na tą miłość jest najważniejsza, a nie moja perfekcyjność, moja siła, jakaś taka ludzka sprawczość i tak dalej, nie?
Tak, ale powiedzcie, czy tak w życiu nie mamy na co dzień? Tak jak ten Piotr, jeżeli wiemy, że Bóg nas tak ukochał, a z każdym jednym grzechem po prostu no, dokładnie to samo robimy, tak? Czy popadamy w pychę i znowu upadamy i Pan Bóg nas, Pan Jezus nas podnosi. Także tak jest, tak
mówi
jest
się, codziennie. Że, mówi się, że nasza pycha umrze 15 minut po nas, nie? Że to jest coś, z czym będziemy się zmagać chyba. Będziemy się ciągle musieli nawracać, jakby, tak, tak.
Oby nie, to znaczy tak, ja myślę, że Maryja jest tutaj takim wzorem też, pokorna niewiasta, służebnica pańska. Chyba to święty Grignion de Montfort pisał właśnie o tym, żeby przez Maryję wszystkie uczynki do Boga, do Pana Jezusa oddawać. I dawał taki przykład bardzo obrazowy. Mówił o rolniku, który chciał królowi jabłko podarować. I no oczywiście, jeżeli jakiś wieśniak podaruje jabłko, cóż to jest za prezent? Ale jeżeli on na przykład pójdzie i podaruje to jabłko królowej, żeby ona królowi podała i ona go umyje i położy na złotej tacy, to jaką wartość ten prezent będzie miał? I taką wartość właśnie ma każdy uczynek nasz, który przez Maryję do Boga, do Jezusa trafia.
A jednocześnie myślę sobie też, że warto przychodzić do Maryi z pustymi rękoma. I kiedyś słuchałem Ula, to przypomniałem sobie taką historię, którą kardynał Ranieri Cantalamessa opowiadał, że jak pasterze przyszli złożyć hołd nowonarodzonemu Chrystusowi, no to każdy z nich coś przyniósł w darze, coś miał jakby, nie? I czekali po prostu w kolejce, żeby te dary złożyć u stóp Jezusa, którego Maryja trzymała na rękach. I był wśród nich taki jeden pasterz, który nie miał nic. I on był bardzo skrępowany, to trochę stał na uboczu, no bo jakby miał puste ręce jakby i tak ze łzami w oczach patrywał się w te swoje puste ręce. Głupio mu było podejść, zbliżyć się. I w pewnym momencie podniósł wzrok i zobaczył przed sobą Maryję, która stała przed nim i dała mu na te ręce Jezusa, bo jako jedyny był tym, który nie miał nic jakby i mógł wziąć Zbawiciela w dłonie. I mam takie poczucie, że pokora jest czymś takim. Pokora otwiera nasze oczy na to, że mamy puste ręce i jeżeli z tymi pustymi rękami przyjdziemy i powiemy, tak Panie, ja nic nie mam bez Ciebie. Ja nic bez Ciebie uczynić nie mogę. Ty jesteś winnym krzewem, a ja jestem latoroślą. To wtedy tworzy się przestrzeń na to, żeby Duch Boży nas wypełnił, bo jest mniej nas w nas i może być w nas więcej Boga dzięki temu.
I tutaj wracamy do początku, czyli tego, co mówiliśmy, że Bóg prosi nas o to, żebyśmy byli narzędziem w Jego ręku. Że tak naprawdę, ja sobie teraz myślę, jak opowiadaliście tę historię, to sobie myślę o takich ludziach różnych, których znam w swoim życiu i czasami oni są tacy, jakby nie wiadomo skąd mają jakąś siłę w sobie. Że w sumie nie są ani jacyś, nie wiem, nadzwyczajnie urodziwi, ani jakoś specjalnie wykształceni. Dużo różnych rzeczy na przykład życiowo na nich spada i jest spokój ogromny w nich. Jakby takie zaufanie, radość. Tak naprawdę myślę sobie, cokolwiek by się w życiu tego człowieka nie zdarzyło, to będzie wdzięczność. I właśnie sobie myślę, że może tym jest właśnie pokora. Taką niewidzialną siłą w człowieku, która mu pozwala przejść przez wszystko tak naprawdę, co się dzieje. Taka świadomość tej Bożej opatrzności, tego, że Bóg zawsze przy mnie jest i może patrzenia właśnie na taki cel, na ten sens sam w sobie, że nawet jeżeli mnie dzisiaj, Panie Boże, doświadczasz, no to jutro ja z tego wyciągnę jakąś dobrą naukę, bo tak musi być. Taka pokora zaufania ogromnego właśnie Bogu po to, żebyśmy mogli jutro przyjść z rękami właśnie pełnymi prezentów od nas, które wypełnią się też Bogiem.
To jest też taka świadomość chyba, że nie dzieje się nic w życiu człowieka, czy w ogóle na świecie, o czym by Pan Bóg nie wiedział i czego by nie dopuścił. Także to też jest taka...
Tak. świadomość Bożej opatrzności, prawda? Że
Dokładnie.
Bóg ze zła wyprowadza dobro i że, jak święty Paweł pisał w liście do Rzymian, współdziała z nami we wszystkim dla naszego dobra, więc święty
Także
Paweł
i
nie
w złym.
Pisze tak, on, że tylko w dobrym, jakby, nie? Ale we wszystkim, więc wszystko,
to
co się
znaczy
dzieje...
we wszystkim, bo to jest tak, że ja bym powiedziała, że w tym dobrym, tak? Bo nawet jeżeli zbłądzimy, czy pójdziemy nie taką drogą, jak Pan Bóg dla nas przygotował, to Pan Bóg z tego wyciągnie dobro dla nas i pokaże nam może okrężną drogę, ale też, żebyśmy trafili tam, gdzie mamy trafić, prawda?
Wracaj.
Tak, wracaj, wracaj, tak? I pokaże nam no, inne możliwości, których, no, jeżeli będziemy współpracować z Bożą łaską, to dojdziemy tam, gdzie On nas przeznaczył, żebyśmy byli.
I tak, i pokora jakby też jest, pokora pyta, pycha odpowiada jakby, nie? Pokora jest, Panie, co mi chcesz powiedzieć? Panie, czemu to się wydarzyło? Panie, czego mnie chcesz nauczyć? Panie, dokąd mnie prowadzisz? Z czego mam się nawrócić? To jest permanentne zadawanie pytań Duchowi Bożemu, żeby z takim otwartym sercem i umysłem, Panie, tłumacz mi, bo wiem, że mówisz do mnie przez te wydarzenia, przez ludzi, przez doświadczenia.
A pycha mówi, ja wiem lepiej.
Dokładnie tak.
Życzymy wam, podsumowując, nie tego, żebyście się stali mistrzami pokory, bo nie możemy się nazywać mistrzami, teraz już to wiemy, że mistrz jest jeden, ale życzymy wam chyba tego, żebyśmy przez pokorę doszli do mistrza, tego jednego, jedynego, który tym mistrzem pokory jednym, jedynym na pewno jest. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję. Audycję prowadziła dla państwa Olga. Razem ze mną w studiu byli
Urszula,
Piotr.
Zakończmy jeszcze modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Pokój i dobro.
Maryja.